Przy mikrofonie Grzegorz Gil, audycję realizuje Jarosław Gołofit, a nasz GPS, drodzy Państwo, dzisiaj dużo pracy nie ma, ponieważ przenosimy się delikatnie na wschód, do Białorusi. Uwaga, jestem już w standardzie Bielsat TV. Nie ma przyimka na, a przyimek w. Choć językoznawcy będą bronić, że ten przyimek na sugeruje pewną bliskość, też jest uwarunkowany kulturowo i niekoniecznie związany jest z syndromem wyższości. Ale na potrzeby dzisiejszego programu, jako wyraz szacunku i koleżeństwa, które łączy mnie z redaktorem Siergiejem Pielasą z Bielsat TV, będę mówił. Idziemy, wyruszamy do Białorusi. Siergiej, mówiliśmy o mitach założycielskich, reżim Łukaszenki, reżim polityczny, reżim autorytarny nie jest żadnym mitem, jest faktem. Faktem, który korzysta z pewnych mitów, przerabia je, produkuje. Jeśli zadam ci pytanie o filary reżimu politycznego Łukaszenki, państwa Łukaszenki, Białorusi a la Łukaszenko. Łukaszenka, który BBC, redakcja BBC przed kilkoma tygodniami wyróżniła jeden z wywiadów przeprowadzony przez korespondenta BBC z tym dyktatorem. No przyznam szczerze, że zachęcam Państwa, jeśli znajdziecie chwilę, by ten wywiad sobie odtworzyć, pokazuje dużo o Łukaszence, natomiast nie pokazuje detali tego, jak można wyjaśnić fenomen Białorusi Łukaszenki, no bo to jest na pewno fenomen. Przecież Białorusini chcieliby wolności. To pytanie o filary reżimu politycznego, z niego przebija drugie pytanie. Na tę część GPS. To znaczy, czy w ogóle rewolucja godnościowa jakakolwiek na Białorusi jest możliwa? Ale najpierw o filary reżimu. Proszę, przybliż nam pewną tajemnicę, sposób, przepis. Używam różnych sformułowań, niektóre z nich są smakowite, ale no zdecydowanie danie, które wysmażył Łukaszenka, nie jest smaczne dla takich osób jak ty, które muszą się ukrywać w Polsce, nadawać z Polski. Jakie są filary reżimu politycznego Łukaszenki?
Tutaj znowu, żeby zrozumieć sytuację obecną w Białorusi, musimy troszeczkę wrócić do przyszłości. Białoruskie odrodzenie narodowe zaczęło się najpóźniej w całym regionie. O tym dość dobitnie pisze Timothy Snyder w swojej książce Rekonstrukcja narodów, którą bardzo polecam, która pozostaje aktualna do dziś.
Zdecydowanie. Timothy Snyder, pamiętajcie Państwo o tym nazwisku, lokujemy tak, produkt.
I on już trwało odchodzenie Ukraińców, Litwinów, już nie mówiąc o Polsce. Białorusini dopiero pod koniec XIX wieku, kiedy zaczęli rozumieć, budzić się, tak? Więc te wszystkie procesy były opóźnione.
Ale wiesz co, bo mnie zastanawia, dlaczego był zaciągnięty hamulec? Co było tym hamulcem zaciągniętym? O co tutaj chodziło? Czego brakowało, że to nie pojawiło się wcześniej, równolegle do Ukraińców i innych grup Litwinów?
To jest bardzo proste. Przypomnijmy sobie, że po rozbiorach Rzeczypospolitej znaczna część Ukrainy znalazła się w rozbiorze austriackim. Rozbiór austriacki, który również obejmował Polskę, cechował się pewnym liberalizmem, tak? Dość luźnym podejściem, pewną swobodą w porównaniu oczywiście z zamordyzmem carskim i pozwalał na pewien określony rozwój, tak? Różnych narodowych cech. Tak? Dlatego w Ukrainie ten proces był łatwiejszy.
Wystrzelił szybciej.
Tak, no chociażby kościół grekokatolicki, który mógł funkcjonować w Galicji. Na Białorusi to było niemożliwe. Kościół grekokatolicki, który był utworzony na dawnych terenach Białorusi, tak, po Unii Brzeskiej, został całkowicie zlikwidowany w połowie XIX wieku. Więc nie było żadnego oparcia na Białorusi, o którym można było się jakby, o którym można było budować odrodzenie narodu. I żaden inny naród nie znalazł się w takiej sytuacji, nawet Ukraińcy. Poza tym straty, które Białorusini czy Litwini ponieśli w wojnach przed XIX stuleciem, mam na myśli XVII wiek, Krwawy Potop, wojny napoleońskie, są nieporównywalne z ukraińskimi stratami czy polskimi w tych trzy wojnach. W połowie XVII wieku Wielkie Księstwo straciło do połowy swojej ludności. I nigdy, nawet do dziś, nie udało się odtworzyć jakby tej sytuacji demograficznej na tych wschodnich terenach głównie. Stąd się biorą te problemy nasze i wpływy rosyjskie, no bliskość do Rosji, tak? Mocne, duże wpływy Rosji. Nie udało się wyrwać w 1918 roku, kiedy ogłoszono wskutek takiej parady, tak jakby niepodległości różnych narodowych, ludowych, wiele narodów ogłosiło swoje niepodległości, ale nie wszystkim narodom udało się wyrwać. Tak. Nawet Ukraińcom nie udało się, tak? Ormianie na przykład już przez kilka lat utrzymywali swoją niepodległość, padli wskutek zbrojnej interwencji bolszewików. I Białoruś podobnie ogłosiła niepodległość, ale to trwało dosłownie kilka miesięcy. Mhm. Więc cały
No i domyślam się, że zostało to zdławione przez Wielkiego Brata.
Oczywiście to zostało zbrojnie zdwojone, nikt nie wsparł, nawet Polska nie wsparła tej niepodległości, no ponieważ ta polska wizja ówczesna była, wchodziła w taki jakby w kolizję pewną z nową tak. jakby tożsamością białoruską. Obecnie rozumiemy, że Białorusini i Polacy to są jedni z najbliższych narodów, którzy się rozumieją, tak jak Polacy z Ukraińcami. Inna sytuacja była 100 lat temu.
Tak, więc to by jest ahistoryczne, by jakby przesuwać dzisiejsze standardy w wiek XVIII, na początek wieku XIX, zupełnie inaczej to wyglądało. Ale wróćmy proszę, to jest bardzo ważne, o czym mówisz. Dzisiejsza Białoruś. Gdzie Łukaszenka znajduje środki? Jaka jest jego strategia, taktyka na to, żeby ten reżim utrzymać? Z czego on korzysta? Co jest filarem dla niego, bo Białoruś trwa, Łukaszenki, rewolucja godnościowa, no rok 2020, spreparowane, para wybory. Czy przez moment miałeś, choć przez moment w roku 2020, nadzieję, że to ma sens i to będzie skuteczne, a Łukaszenka w kamizelce kuloodpornej z karabinem maszynowym przechadzający się przed Pałacem Niepodległości w Mińsku, no chyba jednak się kończy?
No, przede wszystkim tu nie ma żadnej jakiejś dużej tajemnicy. No, wsparcie reżimu rosyjskiego, wsparcie władz Rosji jest tym filarem, jest tym fundamentem, który się opiera Łukaszenka. Nie będzie neokolonialnego czy imperialnego reżimu w Moskwie. Wsparcie dla Białorusi Łukaszenki zniknie i wtedy pojawia się szansa na przywrócenie państwa prawa. Natomiast czy w 2020 roku była nadzieja? Tak, przez kilka pierwszych dni, kilka pierwszych tygodni taka nadzieja była. Tak? Natomiast kiedy pokojowy protest głównie młodego pokolenia, które nigdy nie było bite, nigdy nie wiedziało, co to jest, czym są więzienia Łukaszenki, lagry, tak? To wszystko, co przeżyło poprzednie pokolenie, kiedy ono wyszło na ulicy, to spodziewało się naiwnie, że wystarczy wyjść, pokazać, że jesteś przeciwny i władza ustąpi. Tak się nie stało, ponieważ Białoruś nie jest państwem demokratycznym. I ten pokojowy protest, no to są oczywiste rzeczy, które mówię, tak? Zderzył się z brutalną przemocą, z brutalną agresją.
No tak, bo tutaj mówimy w zasadzie o tym młodym pokoleniu, które ma swoje marzenia, natomiast ja nie znam, dokładnie nie jestem w stanie w czasie rzeczywistym na żywo podać mediany wieku, natomiast no pewnie Białoruś też się starzeje, tak jak w zasadzie cała Europa bez wyjątku i to ma ogromne znaczenie, ponieważ duża część społeczeństwa starsza, pamiętająca Związek Radziecki, prawdopodobnie niespecjalnie jest zainteresowana zmianą status quo, wyjściem ze strefy komfortu. Siergiej, ja mam takie wrażenie, że po pierwsze Białoruś to oczywiście państwo policyjne. W jakiś sposób państwo bunkier, które się okopało na swoich pozycjach, kto tylko wydostanie się, jest eliminowany, karany. Andrzej Poczobut, Aleś Białacki zaocznie kara łagrów dla noblisty. No to jest parodia, to możemy się z tego śmiać. To jest Monty Python, ale tak trochę jednak zupełnie szczerze, to jest to tragiczna diagnoza. Społeczeństwo Białorusi, Białorusini, jak wyjaśnić to, że oni poddają się tej władzy w dużej mierze? To znaczy, gdzie tkwi tutaj clue? Czy to przypadkiem nie jest troszkę przekupienie Białorusinów i nie danie i zabranie im jakichś realnych alternatyw, że to tylko państwo, Republika Białoruś daje, nie wiem, jest pracodawcą, daje perspektywy, no bo jeśli nie zabraknie Łukaszenki, to będzie bałagan, będzie chaos. Jak to wygląda z perspektywy przeciętnego Białorusina?
Jest to dość skomplikowane pytanie. Oczywiście do pewnego momentu działał taki kontrakt społeczny, tak? Reżim Łukaszenki pozwala na pełną swobodę gospodarczą, podobnie jak w Chinach komunistycznych, tak? Natomiast społeczeństwo, wzbogacając się, mając możliwość wyjeżdżać za granicę, nie miesza się w sprawy polityczne. To działało dość długo. Białorusini wzbogacali się, kupowali nieruchomości, jeździli na wakacje do ciepłych krajów, ale w pewnym momencie zrozumieli, że mają prawo na coś więcej.
Tak? A kiedy to było mniej więcej? Spróbujmy to na osi czasu umiejscowić, Siergiej, proszę.
No przez cały początek XXI wieku z przerwami trwał dość szybki rozwój ekonomiczny Białorusi. Przerwy to mam na myśli okresy, kiedy trwały najgorsze, najcięższe sankcje ekonomiczne. Ale Białoruś była dość mocno rozwijana, tak? Dość szybko się rozwijała. Ten poziom startowy był niski oczywiście, tak? Ale Białoruś była... Nie był to biedny kraj ze stereotypów lat 90. Tak? Okay. Białorusini, wzbogaciwszy się, zrozumieli, że mają prawo sięgnąć o coś więcej. Oczywiście pewnym czynnikiem tutaj powstrzymującym była rewolucja godności w Ukrainie i ta agresywna reakcja Rosji. Białorusini bali się, że coś takiego może stać się na Białorusi. Że jeżeli Białorusini podniosą głowę, wystąpią, tak, to skończy się to przelewem krwi. A Białoruś tyle zaznała przelewu krwi w swojej historii, że jakby taka mantra, takie motto Białorusinów, który powtarzamy jako pewien żart, tak z przymrużeniem oka, byliby nie było wojny, tak, aby nie było wojny, to jest jakby tak w pewnym sensie idea narodowa białoruska, tak, więc unikając za wszelką cenę konfrontacji, tak, postawienia na taką konfrontację, tak jak postąpili Ukraińcy w 2014 roku, doszliśmy do 2020 roku.
Ja mam wrażenie, to jest bardzo ciekawe, zbudowałeś bardzo ciekawie klamrę, o ile w tych wiekach, w średniowieczu państwowość białoruska, tradycja rodziła się w opozycji do Rusi Kijowskiej, do Kijowa, tak paradoksalnie mam wrażenie, że reżim państwa Łukaszenki utrzymywany jest przez doświadczenie Kijowa gorzkie, związane z tym, co dzieje się dzisiaj. Mam wrażenie, że niebezpiecznie zbliżamy się do tezy, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie jest kolejnym filarem reżimu politycznego państwa Łukaszenki. Jak się odniesiesz do takiej tezy?
Pokrętnie odpowiem, jeżeli pozwolisz.
Proszę.
Białorusini za każdym razem dostawali szansę na wyrwanie się spod dominacji rosyjskiej, kiedy Rosja lub upadała, lub przegrywała wojnę. Pierwsza wojna światowa, tak? Nawet wróćmy wcześniej, wojny napoleonowskie, tak? W pierwszej fazie wojny 1812 roku Rosja przegrywała, tak? Pojawiły się mrzonki o odtworzeniu Wielkiego Księstwa Litewskiego, tak? Zgadza się. Następnie pierwsza wojna światowa, tak, pojawienie się Niemców. To Niemcy pozwolili na masowe zakładanie szkół białoruskich. Białoruskie szkolnictwo zaczęło się w trakcie pierwszej okupacji niemieckiej w 1915 roku. To wskutek okupacji niemieckiej w zasadzie Mińsk wysunął się na stolicę Białorusi. Miasto, które było jednym z regionalnych centrów, nigdy nie było stolicą. Tak? Paradoksalne rzeczy, o których Polacy nie wiedzą. Natomiast wskutek I wojny światowej, upadku Imperium Rosyjskiego, pojawiła się szansa na powstanie Białorusi Niepodległej. Tak? Nie udało się, ale bolszewicy w odpowiedzi na niepodległą Białoruś stworzyli Białoruś Radziecką. Tak? Następnie, po upadku ZSRR, po przegranej wojnie w Afganistanie i innych problemach, również Białoruś dostała szansę na niepodległość. To trwało przez kilka lat. Rosja się otrzasnęła, tak, i i zaczęła zagarniać z powrotem w swoje utracone terytoria, co trwa no, do dziś. I faktycznie reżim straszył Białorusinów takim hasłem, tak? Czy chcecie, żeby było jak w Ukrainie, mając na myśli oczywiście krew, агресію гібридову і так далі. Я навіть до дійсно, коли розмовляю з людьми, учасниками протесту в Мінську 2020 року, вони питають, ну добре, а навіть якби ми звичайно жили, якби ми заїли, правда, найважніші будинки, пригонили б ми по якійсь там вальці сили спеціальної Лукашенки, то чи Росія б не проводила свої війська, як мислиш? Чим би то ще скінчило? Чи не скінчило б ще гірше окупацією російською ж втеду, втеду пшеляною кров'ю? Ja nie mam odpowiedzi na to pytanie.
Tak, czyli narracja, byleby był pokój, ale jednoznacznie odpowiadasz, że rozwiązanie problemu Białorusi tkwi w Rosji, to znaczy szanse rosną wprost proporcjonalnie do słabnięcia Rosji. Sprawa wydaje się tutaj ewidentna. Na zakończenie tej drugiej części GPS nie mogę zadać tego pytania. Kontaktujesz się z przedstawicielami opozycji demokratycznej. Ja troszkę prowokacyjnie, czy opozycja demokratyczna na Białorusi, przepraszam, w Białorusi, wróć, ale nie będziemy, oczywiście program na żywo, nie jestem w stanie tutaj tego wyciąć, czy opozycja demokratyczna w Białorusi ma słabe punkty?
No, dość ciekawe pytanie. Czy ma ze swoje punkty? Oczywiście, że najsłabszym punktem jest to, że wszelka działalność na terenie kraju, na terenie Białorusi jest faktycznie zamrożona. Tak? Białoruś opuściło kilkaset tysięcy obywateli. Oczywiście chodzi o groźby kar więzienia. Dlatego wyjechali z Białorusi. Jedyna działalność, która jest tam prowadzona i która jest zauważana, to są akcje sabotażowe, dywersyjne prowadzone na początku wojny na kolei. Białoruscy partyzanci niszczyli instalacje kolejowe, wskutek czego rosyjskie wojska były spowolnione przy natarciu na Kijów.
To są fakty, o tym warto mówić, to są fakty.
I w ostatnich tygodniach ta słynna dywersja, kiedy dwa drony białoruskich partyzantów zaatakowały rosyjski samolot zwiadowczy na terenie Białorusi. Jeden samolot wskutek uszkodzeń, co prawda mógł latać, ale poleciał do naprawy do Rosji i do dziś dnia nie wrócił.
Ale przepraszam, Siergiej, bo to dla naszych słuchaczy może się wydawać coś absolutnie zaskakującego. Dwa drony białoruskich partyzantów?
Tak, tak.
Mówimy o partyzantach rozlokowanych po stronie?
Po stronie białoruskiej opozycji, po stronie białoruskiej siły demokratycznej.
Ale to była akcja zrealizowana na terytorium Białorusi.
Oczywiście, że tak. Pod bokiem Łukaszenki na lotnisku wojskowym oczywiście.
Więc pokazuje to niewątpliwie też słabe punkty reżimu. Natomiast czy opozycja, czy Swiatłana Cichanouska jest politykiem, jest polityk, jak kto woli, jest osobą, która budzi zaufanie 100% opozycji demokratycznej?
Nie, oczywiście, że nie. Swiatłana Cichanouska nie jest jakimś guru czy świętym liderem, tak, który jest dla zdecydowanej większości autorytetem. Nie, tak nie jest. Nie jest to przywódca duchowy na zasadzie Dalai Lamy, czy powiedzmy porównam tutaj z jakimś innym liderem, na przykład z Janem Pawłem II, tak, który był ewidentnie liderem nie politycznym, ale liderem takim duchowym. Tak? Tutaj mówimy o osobie, która niespodziewanie dla nikogo, nawet dla reżimu Łukaszenki, w zasadzie spowodowało jego porażkę. Jeżeli już nie niektórzy powiedzą, że wygrała wybory, tak? Bo część Białorusinów nazywa ją prezydent elekt. Cichanouska jest z jednej strony, ona ma pewne uznanie dużej części białoruskiego społeczeństwa, a z drugiej strony ona ma dość dużą legitymację międzynarodową. W tej chwili, dosłownie w tych dniach, kończy się jej największa wizyta do USA, gdzie ona spotykała się w różnych instytucjach amerykańskich. Dosłownie wczoraj z doradcą prezydenta Joe Bidena do spraw bezpieczeństwa z panem Sullivanem, tak? W Senacie, w różnych innych instytucjach. W zasadzie legitymacja międzynarodowa, uznanie międzynarodowe Cichanouskiej rośnie. Ja już nie mówię o Polsce, gdzie ona kilkakrotnie spotykała się z prezydentem Andrzejem Dudą, z innymi politykami, tak? I w miarę tego jak Łukaszenki władza słabnie, między innymi wskutek postępującej jakby aneksji wojskowej, politycznej rosyjskiej, to równolegle obserwujemy proces rozumienia na Zachodzie tego, że potrzebny jest ktoś alternatywny, inny, tak? I oczywiście tutaj nie ma żadnych innych alternatyw oprócz Svetlany Tichanowskiej i jej kabinetu. Czy to się podoba komuś, czy nie? Takie są fakty.
To bardzo ciekawe, o czym mówisz. Rozmawiamy o uwikłaniu Białorusi w objęciu rosyjskim, perspektywie słabnięcia Łukaszenki i jednocześnie wzmocnienia tego obozu, której liderką jest Svetlana Tichanowska. Siergiej, ograniczone możliwości w radio mamy niestety, ale mam nadzieję, że będziemy wracać do tych tematów przy różnych okazjach. Bardzo dziękuję, redaktor Siergiej Pieliasia, Biełsat TV. Dziękuję ci za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie.
Drodzy państwo, wracamy po przerwie na serwis m.in. informacyjny. Przy mikrofonie Grzegorz Gitt. Słyszymy się chwilę po 23:00. Wtedy dr Andrzej Szabaciuk i kontynuacja naszego GPS o dwóch Białorusiach. Do usłyszenia.